Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 29 grudnia. Dziś wspomnienie świętego Franciszka Salezego, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Polska. 8 stycznia na facebookowym profilu internetowej grupy Pogłębiarka, związanej z jezuitami, opublikowany został fragment podcastu z udziałem ojca Mieczysława Łusiaka, polskiego jezuity, zatytułowany Eucharystia po rozwodzie. W rozmowie, której tematem przewodnim była możliwość udzielania komunii świętej rozwodnikom żyjącym w ponownych związkach, uwagę zwraca pewien osobliwy fragment.
Gdyby Pan Bóg skazał na piekło, posłał do piekła kogoś tylko dlatego, z jednego jedynego powodu, że żył w ponownym związku małżeńskim, niesakramentalnym związku, bo był to już jego ponowny związek, to ja z takim Bogiem nie chcę mieć nic wspólnego. Ja też z tymi ludźmi idę do piekła.
Modernizm jest koszmarną chorobą rozumu, a polscy jezuici wydają się stanowić dumną awangardę zainfekowanych. Belgia i cała Unia Europejska. Niezbyt miłościwie nam panujący włodarze Unii Europejskiej przygotowują projekt dyrektywy o sprawności energetycznej budynków. Ma ona zakazać montowania pieców zasilanych paliwami kopalnymi, w tym gazem ziemnym. Zdaniem eurokratów nowe przepisy zabezpieczą Unię przed koniecznością importu gazu ziemnego spoza terenu wspólnoty, ale przede wszystkim pomogą przeciwdziałać tzw. zmianom klimatycznym. Według projektu od roku 2027 wszystkie budynki użyteczności publicznej będą musiały być wyposażone w technologię ogrzewania zeroemisyjnego. Natomiast od roku 2030 obowiązek ten ma dotyczyć także budynków mieszkalnych. Pomiędzy rokiem 2035 a 2040 urzędnicy unijni przewidują rozszerzenie przepisów i konieczność wymiany wszystkich pieców węglowych, olejowych czy gazowych na ogrzewanie zeroemisyjne. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Franciszka Salezego. Urodził się on 21 sierpnia 1567 roku w Torą w Sabaudii, jako najstarsze dziecko kasztelana Nouvelle oraz przedstawicielki rodu Siona. Franciszek otrzymał katolickie wychowanie, przede wszystkim za sprawą swojej pobożnej matki. W wieku lat 15 udał się do Paryża, by odbyć studia z nauk klasycznych, a na Sorbonie zgłębiał teologię i biblistykę. Zgodnie z życzeniem swojego ojca, ukończył także studia prawnicze w Padwie, uzyskując tytuł doktora. Ojciec Franciszka wybrał dla niego zawód adwokata, przy okazji aranżując małżeństwo. Święty nie zgodził się jednak na nie, ślubując dozgonną czystość, a finalnie porzucając dom, by zostać kapłanem. Święcenia przyjął w roku 1593 w wieku 26 lat. A jego głównym zadaniem stało się nawracanie zwolenników kalwinizmu. Zjednywał sobie duszę swoją łagodnością. W roku 1599 papież Klemens VIII mianował go biskupem pomocniczym Sabaudii, a 3 lata później ordynariuszem Genewy. Dzięki gorliwości Franciszka diecezja rozwijała się, a podstawę doktrynalną stanowił w niej katechizm świętego Roberta Bellarmina. Ze świętą Joanną de Chantal święty Franciszek współtworzył także zakon wizytek. Zmarł 28 grudnia 1622 roku w Lyonie, w drodze powrotnej ze spotkania z królem Francji. Przeżył 55 lat. Jego beatyfikacja odbyła się w roku 1661, a kanonizacja już 4 lata później. W roku 1877 papież Pius IX ogłosił Franciszka Salezego doktorem Kościoła. Jego najbardziej znane dzieło to Filotea, wprowadzenie do życia pobożnego. Jest to książka skierowana do dążących do doskonałości chrześcijańskiej świeckich. Szwajcaria. Konferencja Episkopatu Szwajcarii wystosowała pismo w sprawie Fiducia Supplicans, dokumentu otwierającego drogę do błogosławienia w Kościele katolickim tzw. par jednopłciowych. Biskupi szwajcarscy o watykańskim dokumencie wyrazili się pozytywnie, ogłaszając jednocześnie, że ze strony szwajcarskiego episkopatu nie będzie w sprawie stosowania nowego prawa żadnych wytycznych. Zdaniem hierarchów o tym, czy błogosławić pary jednopłciowe, czy też nie, będą decydowali duszpasterze, czyli ordynariusze szwajcarskich diecezji, a także, uwaga, duszpasterki. Otrzymają oni jedynie wskazanie, by każdą sprawę rozpatrywać indywidualnie. Niemcy. Założona w roku 1997, niemiecka organizacja ekumeniczna o nazwie Homoseksualizm i Kościół przyznała się do promowania zachowań pedofilskich. Grupa powstała w celu konsolidacji katolików i protestantów popierających LGBTQ i wszystkie inne literki. Teraz aktywiści w oświadczeniu przyznają się, że członkowie organizacji promowali stosunki seksualne pomiędzy dorosłymi i dziećmi oraz młodzieżą, a jednym z członków organizacji Homoseksualizm i Kościół był profesor Helmut Kentler, który zupełnie otwarcie głosił ideę oddawania dzieci z domów dziecka tak zwanym parom homoseksualnym, które w zamian za kontakty seksualne z nimi otaczałyby dzieci miłością. Decyzję o rozprawieniu się z przeszłością grupa podjęła w roku 2021, ale na wnioski trzeba było czekać do teraz. Stany Zjednoczone. W miniony wtorek w amerykańskim stanie New Hampshire odbyła się kolejna tura prawyborów Partii Republikańskiej przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na listopad tego roku. Po wycofaniu się gubernatora Florydy, pana Rona DeSantisa, o nominację w New Hampshire ubiegało się dwoje kandydatów, pan Donald Trump i pani Nikki Haley. Stan New Hampshire uchodzi za teren sprzyjający bardziej liberalnym kandydatom, a taką z pewnością jest pani Nikki Haley. Tymczasem w prawyborach Trump uzyskał wynik 54,3% głosów, a jego rywalka była ambasador USA przy ONZ 43,3%. Po zakończeniu stanowych prawyborów pani Haley powiedziała, że choć uprzednio popierała wiele działań pana Trumpa, to teraz uważa, że przynosi on chaos i jest jedynym kandydatem, który może przegrać z Joe Bidenem. Tymczasem w dość krótkim czasie okazało się, że choć każdy sam musi zdecydować, czy wierzyć, czy nie wierzyć, że Donald Trump jest przeciwnikiem agendy globalistycznej, to nie ma wątpliwości, że pani Haley jest jej sługusem. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 19. Prawo boskie, dekalog. W piątek zakończyliśmy zdaniem, że przykazania moralne są tym samym co prawo naturalne. Dlaczego są zatem częścią prawa boskiego? Dlatego, iż aby nadać im większą moc oraz aby przeszkodzić temu, by zbłąkany ludzki rozum o nich zapomniał lub je skaził, Bóg zapragnął je ogłosić osobiście i w sposób uroczysty, gdy objawił się w czasach Mojżesza ludowi wybranemu. Stało się tak też z tego powodu, że Bóg ogłosił je, mając na względzie ten nadprzyrodzony cel, do którego każdy człowiek jest przez niego powołany. Jak nazywają się przykazania moralne, ogłoszone przez Boga w sposób uroczysty w czasach Mojżesza? Nazywają się dekalogiem. Co oznacza słowo dekalog? Słowo to pochodzi z języka greckiego, w którym oznacza 10 słów, dlatego iż Bóg dał 10 przykazań. Jaka jest treść tych 10 przykazań dekalogu? Treść 10 przykazań dekalogu jest następująca. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz wzywał imienia Boga Twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czcij ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Czy te 10 przykazań wystarcza do kierowania życiem moralnym w ramach porządku cnót? Tak, wystarcza, jeśli chodzi o podstawowe cnoty, które dotyczą zasadniczych obowiązków człowieka względem Boga i bliźniego. Jednakże dla wydoskonalenia wszystkich cnót, przykazania te muszą być wytłumaczone i uzupełnione przez nauczanie proroków w Starym Prawie oraz przez nauczanie Jezusa Chrystusa i apostołów w Nowym Prawie. Jaki jest najlepszy środek do wypełniania tych przykazań oraz ich wyjaśnienia i uzupełnienia w celu wydoskonalenia życia moralnego? Najlepszym środkiem do tego jest badanie każdej z tych cnót szczegółowo. Czy dzięki takiemu badaniu wypełnianie przykazań będzie łatwe? Tak, gdyż natura każdej cnoty wyjaśni naturę i wymagania każdego przykazania. Czy jednocześnie będzie to środkiem do dobrego zrozumienia całej doskonałości nowego prawa? Tak, gdyż doskonałość tego prawa zasadza się właśnie na jego związku z doskonałością wszystkich cnót. Czy ta doskonałość wszystkich cnót przyjmuje jakąś wyjątkową formę w nowym prawie? Tak, gdyż do przykazań są dołączone rady. Jak należy rozumieć to, że do przykazań są dołączone rady? Należy przez to rozumieć zaproszenie, które wystosował Jezus Chrystus do każdej duszy mającej dobrą wolę, aby z miłości do Niego oraz po to, by osiągnąć doskonalsze szczęście w niebie, odrzuciła rzeczy, których co prawda mogłaby pragnąć bez utraty tego, co zasadnicze dla praktykowania cnoty, ale które jednak mogłyby być przeszkodą w osiągnięciu doskonałości w tej cnocie. Ile jest tych rad? Są one trzy: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Czy jest jakiś specjalny stan, w którym można doskonale praktykować te rady? Tak, jest to stan zakonny. Punkt 20. O zasadzie zewnętrznej, która pomaga człowiekowi w czynieniu dobrych uczynków, czyli o łasce. Czy wystarczy pouczenie dane przez prawo, aby człowiek mógł prowadzić życie cnotliwe i porzucić życie grzeszne i pełne wad? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Ponownie Stany Zjednoczone. Operacja Operation Rescue, czyli akcja ratunek, zajmująca się ratowaniem dzieci przed aborcją, opublikowała najnowsze dane dotyczące skutków uchylenia w roku 2022 aborcyjnego prawa Roe kontra Wade. Jak wynika z danych, od blisko 20 miesięcy na terenie całych Stanów Zjednoczonych swoją działalność zakończyło aż 137 placówek zajmujących się zabijaniem nienarodzonych dzieci. Niestety w samym roku 2023 53 zamknięte placówki wznowiły swoją działalność, skupiając się na stosowaniu tzw. aborcji chemicznej, czyli zabijaniu dziecka przy użyciu środków poronnych. Ma to głównie miejsce w tych stanach, w których wcześniej konserwatystom udało się uchwalić i wprowadzić w życie prawo chroniące nienarodzonych. Prezes organizacji, pan Troy Newman, skomentował raport w sposób następujący. Nie ustąpimy, dopóki wszystkie placówki aborcyjne nie znajdą się na śmietniku historii. Nie tylko staramy się informować opinię publiczną o złu skorumpowanego przemysłu aborcyjnego, ale blisko współpracujemy z obrońcami życia, aby ratować niewinne dzieci. Polska. W minionym tygodniu marszałek Sejmu pan Szymon Hołownia był gościem podcastu portalu Onet pod tytułem Rachunek Sumienia. Podczas rozmowy prowadzonej przez panią Magdalenę Rigamonti oraz pana Tomasza Sekielskiego zapytano pana Hołownię o obecność krzyża zawieszonego na ścianie przed wejściem do sali plenarnej Sejmu. Marszałek odpowiedział w sposób następujący. Ja bym tego krzyża tam nie wieszał, natomiast czym innym jest powiesić krzyż, a czym innym jest go ściągać, gdy już został powieszony. I dla wielu ludzi jest tam ważnym znakiem. Następnie pana Szymona zapytano o inny krzyż, umieszczony w gabinecie marszałka Sejmu. W odpowiedzi polityk stwierdził, że również nie zamierza usuwać krucyfiksu. Jednak w tej materii jest bardziej otwarty i na prośbę swoich gości jest w stanie zdejmować krzyż ze ściany na czas ich wizyty. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Słyszeliśmy dziś wypowiedź jezuity, który nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem, który nie zbawi tak zwanego rozwodnika żyjącego w ponownym, niesakramentalnym związku i że ów jezuita idzie z takimi ludźmi do piekła. Załóżmy, że są to słowa szczere i że ojciec Mieczysław tak właśnie rozumuje. Przypomnijmy też, że w piątkowej rozprawce prosiłem o to, żeby nie zabijać posłańca, czyli żeby nie przypisywać ogromnego kryzysu osobie, która o nim mówi. W tym przypadku osobie właśnie do ciebie, mój drogi słuchaczu, mówiącej. Oto jezuita widzi setki, być może tysiące przypadków, z których po ludzku wydaje się nie być wyjścia. Ktoś wziął ślub kościelny, potem odszedł od żony lub męża i z kimś innym mieszka, sypia i ma dzieci. Co stworzyło taką sytuację? To dość proste. Stworzyło ją niedokształcenie ludzi z zasad wiary katolickiej. To niedokształcenie zaś wzięło się z rozpowszechnienia się w kościele herezji modernizmu. I oto z jednej strony stanie, świadomy lub nie, swojego pełnego zanurzenia w modernizmie jezuita i będzie mówił: oto wychodzę naprzeciw ludzkim problemom i z miłości do ludzi chcę udzielać komunii świętej rozwodnikom żyjącym w ponownym, niesakramentalnym związku. A niedobry tradycjonalista odmawia im nie tylko komunii, ale wydaje się też odmawiać im zbawienia, a ja chcę im zarówno komunię świętą, jak i zbawienie dać. Po ludzku brzmi to nawet miłosiernie. Ale patrząc rozumem wiary, modernista ten nie tylko nie wychodzi naprzeciw ludzkim problemom, ale wręcz je tworzy i pogłębia, próbując w sposób modernistyczny wyjść naprzeciw problemowi, który modernizm stworzył, wpycha Kościół i człowieka w coraz większe problemy. Dlaczego mówię, że to modernizm stworzył problem tysięcy ludzi, którzy chcą uważać się za katolików, ale żyją daleko od swojej żony i męża z kimś innym, z kim mają dzieci? Wyobraźmy sobie taką scenkę, a scenek takich pewnie były dziesiątki tysięcy w ostatnich latach. Do księdza przychodzi para narzeczonych. Są zakochani i proszą o ustalenie terminu ślubu. Ksiądz ten od razu, z 99% pewnością, może założyć, że ludzie ci nie byli właściwie katechizowani. Mógłby na miejscu w 15 minut dać im garść informacji, która uchroniłaby świat od wielu z tych katolickich, w cudzysłowie, rozwodów. Czy ludzi powinno się katechizować w 15 minut w zakrystii? Oczywiście nie, ale ksiądz ten nie może cofnąć czasu do dzieciństwa tych ludzi, by zacząć ich katechizować od małego, albo do Soboru Watykańskiego II, by tam jakimś cudem uniemożliwić modernizmowi przejęcie kontroli nad Kościołem, ewentualnie do roku 82, by nie dopuścić do zmiany w prawie kanonicznym zapisów o celach małżeństwa. Tego ten ksiądz nie może zrobić, ale ma 15 minut. Może więc zapytać na przykład młodego mężczyznę, czy jeśli żona przestanie być w ogóle dla pana miła, czy jeśli straci całą urodę, albo zdradzi pana, albo ucieknie z innym mężczyzną, pan nadal będzie uważał ją za żonę do końca swojego życia. Ze swojej strony starał się gorliwie wypełniać wszystkie obowiązki stanu małżeńskiego i modlił się o nawrócenie żony i zbawienie jej duszy, będąc oczywiście samemu zmuszonym do życia w pełnej czystości do śmierci. Czy pani w podobnej sytuacji, gdyby nawet pani mąż, powiedzmy, rozpił się, był dla pani zupełnie, ale to zupełnie niemiły i w ogóle pani nie rozumiał. Czy jeżeli będzie panią zdradzał, albo nawet panią zostawi z dziećmi i pójdzie z inną kobietą, do końca życia będzie pani uważała go za swojego męża, modliła się za niego i oczywiście nigdy nie szukała pocieszenia w ramionach innego mężczyzny. Czy rozumie pan, czy rozumie pani, że przysięga, którą macie złożyć, ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, w zdrowiu i w chorobie, i tak dalej. Nie ma dopisku małym druczkiem, pod warunkiem, że będzie w miarę miło, znośnie i że ta osoba będzie spełniać moje oczekiwania względem małżeństwa. Z naszych 15 minut, drodzy narzeczeni, zostało nam jeszcze powiedzmy 8, więc spróbujcie teraz wyobrazić sobie, że ta druga osoba robi rzeczy naprawdę nie w porządku, a wy naprawdę cierpicie. Czy rozumiecie, że przysięga, którą złożycie, będzie również uwzględniała taki scenariusz? Być może ci ludzie wyszliby, mówiąc, że jakiś dziwny, bardzo dziwny ksiądz zniechęca ludzi do małżeństwa. Ktoś powie, ale po co cała taka dziwna, trudna rozmowa w 15 minut, przecież są nauki przedmałżeńskie, ale one też nie zawierają pełnej katechezy, ani niestety nawet tego, co jest w przypadku katechezy o małżeństwie najważniejsze. Koniec końców, taki ksiądz, być może również ojciec Mieczysław, mając absolutną pewność, że ma przed sobą dwoje ludzi, którzy nie odebrali pełnej katechezy o małżeństwie. Może nie absolutną pewność, ale 99% pewności. Pewnie się uśmiecha, zachęca, gratuluje, wyznacza termin romantycznego ślubu. I już za chwilę ma niemal cały świat katolicki przepełniony tak zwanymi rozwodnikami w ponownych związkach, którzy bardzo chcą do komunii. Kiedyś to wszystko zostanie odkryte, dowiemy się wtedy i co może być bardziej nieprzyjemne, dowiedzą się sami twórcy wszystkich tych zwodniczych nauk o skali dewastacji, którą spowodował rak zwany modernizmem i również modernistyczne pseudolekarstwa, które podaje się potem chorym, które nie tylko nie leczą, ale bardzo przyspieszają rozwój choroby. Mam nadzieję, że ojciec Mieczysław i wszyscy zanurzeni w tej magmie modernizmu zechcą się obudzić, przynajmniej w takim stopniu, żeby przestać mówić: ja z tymi ludźmi idę do piekła. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w najbliższą niedzielę, 4 lutego, zostanie odprawiona kolejna już msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej naszej pracy. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.